Dzień dobry się wieczór z Państwem, bo jak zwykle nie wiem, kiedy tego słuchacie. Witam serdecznie, Arek Cempura z Wrocławia w kolejnym odcinku podcastu To Zależy. A dzisiaj trochę wrócę do mojej przeszłości. Było to strasznie, strasznie dawno, kiedy byłem młodym studentem. Dosyć ciekawie wspominam te czasy, bo tak naprawdę mogło się skończyć zaraz na pierwszym roku, że pożegnałbym się ze studiami. Bo jak zwykle w ferworze walki gdzieś zapomniałem o tym, że trzeba się uczyć. No i trafiłem na egzamin komisyjny. Okazało się jednak na tym egzaminie komisyjnym, że poradziłem sobie ze wszystkim sprawnie, w tym z tak zwaną przestrzenią Banacha, na co mój wykładowca później powiedział: Panie Arku, a nie można było tak od razu? Patrząc mu głęboko w oczy powiedziałem: pewnie i można by było, ale co ja potem będę wspominał, kiedy będę starszy? Taka trochę przydługa zapowiedź z lekką brodą właśnie po to, bo dzisiaj porozmawiamy sobie o studiach. Studiach w innych czasach, studiach w czasach digitalizacji, o studiowaniu w czasach pandemii. Moimi gośćmi są studenci. Zapraszam serdecznie do wysłuchania mojej rozmowy z Noem i z Jakubem. A teraz ich bardzo poproszę, aby się Państwu przedstawili. Noemi, kim jesteś, po co jesteś, co robisz? Co fajnego możesz o sobie powiedzieć, a może coś złego?
Co tam słychać? To zależy, gdzie ucho przyłożyć.
Cześć, witam serdecznie. Krótko o mnie, do maja jeszcze studiuję kierunek Business Management na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Jestem w trakcie pisania pracy licencjackiej na temat, który osobiście bardzo mnie pasjonuje. Jest to zarządzanie organizacjami turkusowymi. A zawodowo aktualnie pracuję w firmie IBM, gdzie wspieram klienta szwajcarskiego oraz jestem odpowiedzialna za quality i badanie satysfakcji klienta. Swoje pasje gdzieś przede wszystkim wiążę z tym turkusowym zarządzaniem, z możliwością połączenia zarządzania projektami właśnie z taką nową, a jednocześnie bardzo nietypową formą zarządzania, jaką jest turkusowy styl zarządzania.
Noemi, cudownie się otwarłaś. Właśnie tylko co wczoraj miałem rozmowę z jednym z prezesów firm na temat turkusu. Chętnie ją dzisiaj będę kontynuował. Mam nadzieję, że nie zamieni się to w czerwień. Jakub, moim drugim gościem jest Jakub. Jakub, a w ogóle mnie się bardzo podoba mail, który ma Jakub. Ja bardzo lubię takie bezczelne maile. Jakub ma maila, który się zaczyna od ja.tański. Bardzo fajny mail. Jakub, skąd ten mail? Co ty robisz? Po co jesteś? Dlaczego jesteś?
Cześć, witam wszystkich serdecznie. Ten mail to w ogóle pierwszy raz ktoś tak do tego podszedł jak ty, bo to po prostu mój zamysł był taki, że to był skrót od mojego imienia, a wszystkie inne pewnie wtedy były zajęte. Natomiast od kiedy ty mi to zwróciłeś na to uwagę, to faktycznie już jakby sam na to zacząłem też zwracać uwagę i wiele osób mówi, no faktycznie jest to, tak jak mówisz, bezczelne, ale też na pewno w pewien sposób interesujące. Trochę o mnie, no to miałem małą przerwę między licencjatem a magistrem. Teraz studiuję również na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, ale w chwili w Jeleniej Górze, tak się moje życie trochę potoczyło. Studiuję ekonomię i finanse. Wcześniej na licencjacie również studiowałem ekonomię, ale w Lublinie. To tak trochę u mnie wygląda, że dużo jeżdżę po świecie. Studiowałem w Lublinie, we Wrocławiu trochę, teraz w Jeleniej Górze. No i to jest również trochę związane z moją pasją. Wiele w życiu podróżowałem, zwiedziłem już 31 albo 32 kraje. Niestety w aktualnej chwili no nie jest to do końca możliwe, nad czym bardzo ubolewam. No a oprócz tego zawodowo, trochę jeszcze niezawodowo programuję jakieś tam własne również projekty, mniej lub bardziej biznesowe. Może kiedyś coś z tego większego wyjdzie.
Słuchajcie, tak was słucham, to w pewien sposób już jesteście doświadczeni, macie jakiś pomysł na siebie, pracujecie. Ja przyznam, że jak zaczynałem studia, to temat pracy był bardzo odległy, no bo przecież nie po to się szło na studia, żeby pracować. Tak naprawdę dopiero gdzieś tam na czwartym roku, kiedy kolega przyjechał służbowym samochodem, to stwierdziliśmy, że właściwie można mieć samochód i wcale go nie trzeba kupować. I to nas trochę zmotywowało do tego, żeby zacząć rozglądać się za pracą. Wy macie pracę, po co wam te studia, Noemi?
Ja uważam, że już gdzieś minął ten czas takiego stereotypu studenta, który tylko studiował i nic poza studiowaniem się nie działo. Może od czasu do czasu wpadła gdzieś praca dorywcza, ale ten czas studiowania był rzeczywiście taki wypełniony w 100% studiami. Studenci aktualnie poszukują tej możliwości już wejścia w świat biznesowy, na swoją ścieżkę zawodową dość szybko. Dlatego też uważam, że to jest bardzo dobry czas, żeby móc rzeczywiście połączyć teorię z praktyką. I stąd również taki pomysł, zamysł, idea, żeby połączyć jednak rzeczywiście to wejście w zawód jak najszybciej, jak to tylko możliwe.
Ale a propos studiowania, powiem ci tak, ja studiowałem i mi jeszcze za to płacili. Robiłem wszystko, żeby dostać stypendium. Specjalnie nie spinałem się na to najwyższe, bo stwierdziłem, że to szkoda się męczyć. A czasami też mi nie wychodziło, ale to podstawowe dostawałem, więc właściwie miałem zaspokojone swoje potrzeby w zakresie uczyłem się, miałem dosyć ciekawe kontakty, mieliśmy dosyć ciekawe też rozmowy, jeszcze chodziliśmy na studia, dużo z tych zajęć było ciekawych i jeszcze nam za to płacono, więc tak naprawdę, czy faktycznie ta praca jest potrzebna?
No to jest na pewno też takie drzwi do dodatkowego rozwoju, bo to już jesteś na takim etapie, gdzie rzeczywiście oprócz tego, co uczysz się na uczelni, uczysz się rzeczy, które już są stricte wykorzystywane w firmie, w tym zawodzie, a jednak na studiach ciężko jest tak bardzo zawęzić tę drogę, żeby mieć taki szeroki wachlarz narzędzi i możliwość rzeczywiście zobaczenia środowiska w tak bliskiej odległości, jeśli tak mogę powiedzieć. Ja do dzisiaj pamiętam słowa jednego z moich wykładowców, z którym miałam zajęcia z zarządzania, bo to był pierwszy semestr studiów licencjackich i on powiedział, że to, co powinniśmy teraz robić, to jak najszybciej po prostu wejść do firmy, zatrudnić się w firmie i zobaczyć to środowisko biznesowe od środka, bo możemy rozmawiać o przeróżnych teoriach, teoriach motywacji pracownika, teoriach zarządzania, ale dopóki my tego nie zobaczymy w praktyce, no to jest taka wiedza, która tak naprawdę na ten moment nie może zostać wykorzystana w 100%.
Jakub, a ty mówiłeś właśnie, że robisz coś zawodowo, że tak naprawdę to są twoje kolejne studia. Co robisz i, no i po co ci te studia właściwie to? Papier potrzebujesz?
Jeszcze rok temu, zanim się zaczęła pandemia, bym powiedział, że nigdy więcej już na studia nie pójdę, bo jakby te pierwsze licencjackie studia nie dały mi tak wiele, żebym kolejne 2 lata chciał inwestować swojego czasu. Natomiast właśnie pandemia i to, że mogę studiować sobie zdalnie, mniej czasu na to poświęcać, to stwierdziłem, czemu nie, może akurat coś mi to da. No i tak jakoś spodobało mi się na tyle, że zostałem.
Ale to zostałeś przez zasiedzenie, po prostu, bo tak nie masz co robić. A, jest akcja zostań w domu, nie możesz wychodzić, w związku z tym bierzesz udział w zajęciach zdalnych.
No powiedzmy, że to, może nie do końca, natomiast jakby niektórych przez to, że są zdalne, niektóre jakby zajęcia mogę trochę ominąć, mogę jakby w międzyczasie robić coś innego. Natomiast na pewno poszerza to trochę jednak moje horyzonty, bo ja zawsze byłem taki, że praktyka, praktyka, praktyka. A studia dają tą warstwę też taką teoretyczną, której czasami brakowało. Dlatego myślę, że zależy jakie to ma podejście, bo może być tak, że faktycznie ktoś idzie na studia i będzie oczekiwał tego, że to da mi super pracę, jakiś sukces życiowy. Natomiast no, według mnie no, nie tędy droga aktualnie. Natomiast jako takie dodatkowe poszerzenie horyzontów, to jak najbardziej jestem zadowolony, no bo gdybym nie był, to bym, tak jak mówię, nie został.
To zależy. Zależy od punktu patrzenia, a może widzenia.
Tutaj jak was słucham, to trochę jakby ja po latach mogę powiedzieć na bazie swoich doświadczeń, że po pierwsze, tak jak Noemi powiedziała, tak, kiedy już pojawiła się możliwość pracy, czyli tak naprawdę znaleźliśmy sobie jakąś praktykę, na którą pojechaliśmy i ona była ciekawa, trochę zawodowa, dodatkowo nam za nią zapłacili, to też był dosyć taki pozytywny sposób spędzenia czasu. Ale potem ktoś szukał już do pracy, kiedy zaczęliśmy się przygotowywać właśnie na tym 4. roku, że za chwilę to się skończy, no i trzeba się pojawić na tym rynku pracy. I dla nas to był taki element właśnie zobaczyć, na ile ta praktyka, którą spotkamy, właśnie ona też się spotka z tą teorią, którą ktoś wtłacza. No bo on nam wtłaczał różnego rodzaju wzory, mechanizmy, a teraz chcieliśmy zobaczyć, co tak naprawdę z tego wykorzystamy. I zdarzyło się trochę tak, że tu mówisz, Jakub, ty byś pewnie, gdyby nie pandemia, nie szedł na studiach, a ja byłem o mały krok i zresztą nie tylko ja, przed tym, żeby zostać jak prezydent Kwaśniewski, czyli bez dyplomu. Bo w momencie, kiedy już wsiąknąłem w tą pracę, to naraz się okazało, że ta praca po pierwsze jest fajna, po drugie coś tam się ciekawego dzieje, po trzecie za nią jeszcze dobrze płacą, po czwarte przyjeżdżasz do domu, to już ci się nic nie chce. No i tak naprawdę, gdyby nie potem pewien zbieg okoliczności, jakaś taka silna motywacja, gdzie siadłem i w ciągu 3 tygodni właściwie skończyłem swoją pracę dyplomową, żeby ją oddać, plus inny zbieg okoliczności na uczelni, pewien poziom bezczelności, pokazania, że to jest jak w wojsku, że ilość godzin mam wyrobionych, w związku z tym wszystkie zajęcia mi się muszą zaliczać, a nie muszę chodzić znowu, no to skończyłem. I znam wielu ludzi, którzy właśnie w pewnym momencie porzucili te studia, bo stwierdzili, że tak naprawdę ta praktyka jest znacznie ciekawsza. Natomiast też to, co mówicie, ja jak z perspektywy czasu patrzę, to po pierwsze tak, poznałem fajnych wykładowców, którzy trochę tej teorii zostawili w mojej głowie. W razie czego wiem, gdzie szukać. Ale drugą rzeczą, którą za moich czasów i bezspornie to była duża wartość, i tak jak patrzę trochę po kolegach, którzy też studiowali za granicą, to są kontakty. Te kontakty, które u was zaprezentują za ileś lat, bo to są ludzie, którzy też gdzieś pójdą, z którymi się kiedyś spotkacie i oni mogą wam albo pomóc biznesowo, albo po prostu będziecie mieli okazję się rozwinąć, więc ja uważam, że to jest dosyć duża wartość studiowania normalnego i chyba tego teraz nie ma w tej pandemii, czy ja się mylę, bo to jednak gdzieś to towarzyskość zaginęła. Jakub, ty tam siedzisz na tym dalekim południu naszej Polski zasypane śniegiem.
No ile? 100 km. Bo
rozmawiamy w lutym.
Nie tak daleko. No ja gdybym miał powiedzieć taką rzecz, którą właśnie najwięcej z tych studiów licencjackich, które notabene, tak jak ty mówisz, że się długo broniłeś, to ja 3 lata mi zajęło od skończenia studiów do bronienia pracy. Także też jakby nie było to dla mnie nigdy priorytetem, żeby właśnie ten papier mieć. Natomiast tą rzecz, którą najwięcej wyciągnąłem, to właśnie kontakty, bo jakiś tam jeden czy drugi wspólnik w moim życiu, których miałem biznesowo, to byli kumple ze studiów właśnie. Więc jakby tego na pewno teraz trochę brakuje, bo no studiuję z tymi ludźmi już od 5 roku powiedzmy, a ja ich nigdy w życiu nie widziałem. I tak naprawdę oprócz jakichś tam projektów, które musimy razem robić, co i tak wszystko jest oczywiście zdalnie, no to ja o nich nic nie wiem i na pewno tej warstwy mocno teraz brakuje.
Noemi?
Zdecydowanie się tutaj zgodzę. Ja jeszcze jestem na etapie studiów licencjackich, więc nie mogę się tutaj wypowiedzieć w takiej długiej perspektywie jak Jakub. Natomiast ten kontakt z człowiekiem jest niezastąpiony i rzeczywiście ta forma zdalna bardzo mocno to utrudnia. Szczerze mówiąc, gdyby nie fakt, że dla mnie te studia zdalne zaczęły się gdzieś w połowie całych studiów, więc ja jeszcze poznałam tych ludzi, nawiązałam z nimi relacje, mogłam ich poznać bliżej. To tak naprawdę gdyby nie to, to rzeczywiście to wszystko by gdzieś się kończyło na robieniu projektów, na krótkich dyskusjach. Może byśmy zobaczyli się na wykładzie, ale to też bez kamerek, bo nikt kamerek nie włącza. Także ten kontakt jest utrudniony. To jest coś, nad czym ja osobiście bardzo ubolewam. Bardzo brakuje mi tego kontaktu z osobami, z którymi studiowałam, bo to była gdzieś rzeczywiście duża część codziennego życia, codziennego studiowania.
Jakub, powiedziałeś, że tobie tam 3 lata zajęło zebranie się do lądowania. Mnie zajęło chyba 2, natomiast mam kolegę, któremu zajęło 17 lat obronienie się, ale on jest z siebie dumny, bo wyszło, że żadnego roku nie powtarzał. Jakoś tak sprytnie rozgrywał wszystkie swoje tematy, że pozaliczał te przedmioty, które musiał, ale łącznie miał 17 lat opóźnienia. Także są ludzie, którzy spokojnie potrafią przedłużyć swoje życie studenckie. Natomiast to, co tu powiedzieliście, tak, ja uważam, że tą wartością taką wejścia w takie już potem życie zawodowe, a jednocześnie trochę pożegnania się z tą naszą taką beztroską, właśnie jest ten element, kiedy możemy się uczyć, możemy zacząć pracować, a jednocześnie mamy znajomych, z którymi budujemy sobie relacje, albo nie budujemy relacji. Wiemy na przykład, z kim nie będziemy chcieli pracować, jak to będzie kiedyś wyglądało. A co jest dla was ważne właściwie w tych studiach? Co takiego byście, jakby was obudził o 3 w nocy, powiedzieli, dlaczego studiujecie?
Według mnie aktualnie studia dają mi taką, no tak jak już wcześniej wspomniałem, tą warstwę właśnie teoretyczną. No, studiuję ekonomię, więc jakby z tym biznesem zawsze byłem trochę związany, natomiast czasami nie wiedziałem, dlaczego niektóre, powiedzmy, dlaczego coś się w gospodarce dzieje, zawsze mnie to ciekawiło. Wydaje mi się, że również w dalszej jakiejś przyszłości biznesowej może mi to coś dać, a że nie zajmuje mi to aż tak dużo czasu, to stwierdziłem, że no znajdę na to czas. No a kolejną rzeczą jest zawsze jednak to, że można powiedzieć, że jest się tym magistrem, to zawsze też jest wartość dodana, jakieś tak trochę, żeby własne ego podbudować. To myślę, że to też trochę zawsze tam premiuje to, że mi się chce.
Czyli jednak celebryta. Albo influencer.
Trochę tak.
Dla mnie, szczerze mówiąc, był taki czas, ten wybór studiów, gdzieś na odnalezienie swojej pasji, odnalezienie tego, co ja chcę w życiu robić. Bo rzeczywiście poszłam na studia już z myślą, że chcę studiować coś związanego z zarządzaniem, chcę się gdzieś obracać w tym biznesie. Natomiast nie miałam sprecyzowanego, konkretnego obszaru. I też nie ukrywam, że trudno jest takiej osobie gdzieś po liceum znaleźć konkretnie taki obszar, no dlatego, że my nie jesteśmy uczeni tego, w jaki sposób może określić też ten obszar. Dlatego dla mnie studia szczególnie są cenne pod tym względem, że ja po prostu mogłam odnaleźć swoje ja. Co ja chcę robić, co mnie pasjonuje, gdzie ja chcę się rozwijać, czego oczekuję od siebie, co mogę od siebie dać. Pod tym względem na pewno to był mój wybór, jeżeli chodzi o studia.
Słuchajcie, taka mała przerwa, bo tutaj Noemi nawiązałaś do fajnej rzeczy. Kamerka w trakcie. Czemu nie włączacie tych kamerek w trakcie wykładów?
To jest bardzo dobre pytanie. No tak naprawdę, szczerze mówiąc, myślę, że gdzieś na początku, jak rozpoczęła się pandemia i zdalne studiowanie spadło na nas wszystkich nieoczekiwanie, to w ogóle odezwanie się na wykładzie, kiedy wykładowca o cokolwiek pytał, to już było takie wow. I naprawdę czasem wykładowca pytał, była jedna wielka głucha cisza. Kilka sekund minęło i nagle ktoś się odzywał. Jeśli chodzi o kamerki, wydaje mi się, że to jest gdzieś też taka sprawa osobista. Ktoś może mieć problem z tym, żeby włączyć kamerę, ktoś inny nie. Ale to też jest tak, że jeżeli cała grupa ma wyłączoną kamerę, to jeden nie włączy kamery, no bo wszyscy będą się tylko na tą jedną osobę patrzeć, prawda? Więc wydaje mi się, że to jest gdzieś takie, wszystko tkwi w głowie i każdy ma swoje przekonania. Osobiście uważam, że rzeczywiście to włączanie kamer jest dużym takim, stoi pod dużym znakiem zapytania, natomiast włączone kamery o wiele bardziej by na pewno ułatwiły pracę i wykładowcom, bo byłoby im na pewno miło zobaczyć, kto jest po tej drugiej stronie, ale też myślę, że fajnie byłoby zobaczyć siebie wzajemnie, z kim tak naprawdę się studiuje, jeżeli nie mieliśmy szansy się poznać.
Ja mam takiego jednego wykładowcę, który zawsze od początku mówi zajęć, że on nie zacznie zajęć, kiedy wszyscy tych kamer nie włączą, bo on mówi, że on musi nas widzieć i jakby to jest według mnie dobre podejście, bo że u niego tak było, że włączyliśmy te kamerki, to później dużo częściej jednak byliśmy w stanie to zrobić. Natomiast mi się też wydaje, że ludzie, tak jak Noemi wcześniej wspominała, na samym początku, jak pojawiły się te studia zdalnie, albo w moim przypadku nie na wiosnę, tylko teraz od października, to ludzie myślą, że akurat na mnie wszyscy patrzą, że nie mogę patrzeć gdzieś w bok, nie mogę czegoś robić, bo wszyscy są skupieni na mnie, a będąc na sali na wykładowej, no wiem, że nie wszyscy patrzą na mnie, a tutaj tego nie ma, nie wiemy tak naprawdę, czy wykładowca akurat nie patrzy teraz, co robimy, no i to może być takie trochę krępujące. No albo po prostu jak są wykłady o 8-9 rano, no to niektórzy słuchają z łóżka, także myślę, że to też może być czasami powodem tego.
No właśnie też chciałam do tego nawiązać. Nie oszukujmy się, rzeczywiście zdalne studia i ta możliwość łączenia się zdalnie na uczelnię gdzieś zapoczątkowała i wywołała to, że my rzeczywiście już ta możliwość wyłączenia kamery pozwala też na to, że my gdzieś możemy a tu w piżamie posłuchać wykładu, a też włączam wykład, idę jeszcze coś innego szybko zrobić. Także to też jest taka forma, że no gdzieś w pełni nie jesteśmy skupieni nad tym i to jest oczywiste, że nie chcemy, żeby wszyscy obserwowali, co my tam robimy, więc te kamery są po prostu wyłączone.
To zależy od punktu patrzenia. A może widzenia? Ja pamiętam czasy, kiedy wdrażaliśmy pierwsze rozwiązania wideo i mówiło się o tym ileś lat temu, że to wideo będzie przyszłością, że będzie można coraz więcej rzeczy rozwiązywać właśnie tylko siedząc sobie w domu i rozmawiając. Tak naprawdę wszystkie filmy science fiction pokazywały, że tak naprawdę ta komunikacja wideo jest, ale ciągle właśnie to, co wy mówicie, taką przeszkodą było, bo ja nie wiem, jak ja wyglądam, albo znaczy ja wiem, jak wyglądam, a ja nie chcę tak wyglądać, bo kamera mnie tam, nie wiem, przekłamuje albo cokolwiek innego się dzieje. I faktycznie tutaj zdecydowana część jest w naszej głowie, bo to nam się wydaje, że ta kamera nas przekłamuje, dopóki z kimś nie porozmawiamy, dopóki z kimś nie pooglądamy się. Ja powiem wam, że większym wyzwaniem jest głos, bo tak naprawdę mikrofon bardziej przekłamuje nasz głos. I to jest to, co uczy się handlowców, że tak naprawdę jeśli chcą zabrzmieć dobrze, to powinni poćwiczyć, a najlepiej kiedy stoją, a do tego jeszcze oddychają przeponą i kontrolują, a najlepiej jak jeszcze mówią basem. To są wszystko takie elementy, które można wyćwiczyć. I teraz, jeżeli teraz mówicie, że nie chce wam się, bo jest 8 rano i trzeba wstać i jest piżama, no sorry, ale na normalne zajęcia też byście szli, albo byście nie poszli, tak? Więc ja uważam, że faktycznie to, co u Jakuba jest wymuszanie włączania kamer, jest chyba czymś fair play w stosunku do wszystkich, szczególnie do tego wykładowcy, bo on trochę się czuje jak w telewizji, tak? On mówi do tej kamery i no nawet nie wie, czy tam ktoś go słucha, bo faktycznie wszyscy jeszcze śpią. Więc to jest jakby taki element, który jest wyzwaniem dla obu stron tej gry, tak? To jest dosyć ważne. Przyznam, że ja miałem też takie momenty, na przykład w pracy, jak się włączałem na jakiś call, że tam nie włączam kamery. Teraz włączam, bez względu, czy jestem jeden, czy jest nas kilku, włączam kamerę, bo uważam, że to jest fair wobec osoby, która zorganizowała to spotkanie i uważam, że tak powinniśmy postępować, nawet jeżeli ktoś tam mówi o jakimś śladzie węglowym, które zostawiają kamery. Przepraszam, no taki mamy klimat, powinniśmy go wykorzystać. Także to jest taka ciekawa dygresja, która zrobiła nam się tu dosyć ważną rzeczą. Ale przechodząc z powrotem do tych studiów, na które przychodzicie do tej sali wykładowej w piżamie albo nie, co wam się takiego podoba tak bardzo i chcielibyście to polecać, a co uważacie za taką stratę czasu? Trochę jak taki, nie wiem, wypełniacz w proszku, tak? Bo wiemy, że w proszku ileś jest tego detergentu, a reszta jest takim wypełniaczem, bo tak to mniej więcej będzie wyglądało.
Ale tutaj mówisz już ogólnie o studiach, czy o studiach w tym czasie pandemii, czyli tym...
Mówię o tych twoich na przykład, o tych twoich studiach, w ogóle tak jakby nie rozbijając, tylko co tak naprawdę uważasz z tego programu, ze sposobu studiowania jest fajne, a co jest takim, no nie wiem, no mógłbyś to opuścić i nic złego się nie stanie.
No to ja poszedłem na te studia również po to, że tam powiedzmy, że specjalizacja na drugim roku będzie jakaś taka bardziej biznesowa, więc też stwierdziłem, że okej, może czegoś się nowego nauczę, jakby staram się uczyć całe życie i czemu nie, a jest za darmo, więc tym bardziej. No i to, co już wcześniej też powtarzałem, że jednak te zdalne studia nie zajmują tak naprawdę praktycznie wcale czasu. Jedynie czasami jakby ktoś, powiedzmy, pracował 8 godzin dziennie, no to może być trochę niedogodność, żeby to połączyć. Natomiast jeżeli ktoś może to połączyć, no to czemu nie, lepiej to niż tracić czas na oglądanie Netflixa. Natomiast może te studia wcześniej, co byłem na licencjacie jeszcze...
Co ty, na Netflixie są czasami bardzo fajne filmy, no proszę cię, no jak tracić?
No niektóre są...
Nie ma czasu na to, nie no...
To zależy, jak to ma podejście do życia. Oczywiście nie mówię, że nie oglądam Netflixa, bo tutaj to bym był też hipokrytą, natomiast nie robię tego w godzinach, powiedzmy, tych takich uznanych jako godziny pracy, tylko bardziej w tych godzinach wieczornych. Tak. No i przy okazji, wracając do Netflixa... Uczę się, powiedzmy, że przy tym angielskiego, bo staram się oglądać po angielsku, także to też jakąś wartość dodaną mi daje, a nie tylko oglądanie dla samego oglądania. Natomiast wracając jeszcze na chwilę do programu studiów, to te może moje bardziej studia licencjackie, bo tutaj jeszcze nie mogę stwierdzić, dopiero po pół roku to jeszcze nie będę jakiegoś osądu dawał, natomiast te moje studia licencjackie no były trochę przestarzałe. Ta wiedza była taka nie dość, że mocno teoretyczna, to jednak wiele rzeczy było takich według mnie już na dzisiejsze czasy no, albo przekazane w taki nie do końca sposób, albo po prostu no, przestarzałe i już no, przynajmniej dla mnie nieprzydatne.
Ja kierując się w ogóle wyborem studiów licencjackich, dla mnie takim wyznacznikiem było to, że kierunek jest prowadzony po angielsku. To jest rzeczywiście duży plus tego, ale jeżeli chodzi o sam program, nadal jest dużo takich przedmiotów, które kolokwialnie mówiąc służą jako zapychacze. Czyli rzeczywiście nie ma nic takiego praktycznego w tym przedmiocie, natomiast jest dlatego, że jest on w planie, są na niego godziny rozpisane i ten przedmiot musi być. Często ten przedmiot jest traktowany po macoszemu i obie strony gdzieś nie są za bardzo zaangażowane, a uważam, że to jest duża strata, dlatego że większość tematów można przedstawić ciekawie, natomiast jest to po prostu kwestia chęci. Pomimo, że te tematy rzeczywiście, tak jak powiedziałam, są takimi zapychaczami, to i tak gdzieś ten temat uważam, że można przedstawić ciekawie przy odrobinie chęci i zaangażowania. Ale pomimo, że mamy XXI wiek i ta technologia gdzieś jest mocno rozwinięta, to i tak nadal rzeczywiście takie przedmioty, które gdzieś obracają się wokół technologii, przynajmniej to, co ja doświadczyłam, jest to dalej skierowane na wiedzę bardzo teoretyczną, niewystarczająco praktyki, a tutaj również duża szkoda, dlatego że są to narzędzia, które są przedstawione jako bardzo użyteczne, które są używane w firmie. Natomiast dla studenta są one wykładane czysto teoretycznie i tutaj to jest niestety taki minus.
Kiedyś miałem okazję rozmawiać z osobą, która skończyła studia w Irlandii i ona powiedziała mi, że te studia dla niej były pewnym zaskoczeniem, bo po pierwsze było coś w rodzaju licencjatu, czyli takie 3 lata, w ramach których dużo uczono się teorii, ta teoria też była mieszana z praktyką, dużo było takich zajęć praktycznych, właśnie dużo takich projektów, tak? Czyli każdy element był projektem, gdzie trzeba było współpracować z różnymi innymi studentami, gdzie był cel tego zadania, gdzie czasami trzeba było zrobić tak zwany research na zewnątrz, dostarczyć. Ale potem, po tych studiach tak naprawdę wychodzisz jako pełnoprawny, powiedzmy taka pełnoprawna osoba, która ukończyła studia i jest twoim obowiązkiem pójście do pracy albo zrobienie sobie przerwy. I dopiero po tym okresie czasu możesz wrócić na kontynuację, bo zdobywasz doświadczenie, czyli trochę znowu to, co teraz wy robicie, pracujecie i studiujecie, tam studiujesz, potem idziesz do pracy i potem tak naprawdę podejmujesz decyzję, czy chcesz wrócić na te studia, żeby jeszcze coś nauczyć się, bo ci czegoś brakuje. Wrócisz od razu, może wrócisz później, ale ciągle masz otwarte jak gdyby tam tą możliwość. Co powiecie na tego typu model studiowania?
Mi się to wydaje trochę, że to jest też takie podejście indywidualne, bo u każdego to jest trochę inaczej. Niektórzy po jednym roku studiów już stwierdzą, że to nie jest dla nich, oni chcą iść do pracy, a niektórzy po licencjacie mówią, że kurczę, to jeszcze nie ten czas, że ja jeszcze chcę czegoś innego może spróbować, może na przykład teraz studiowałem ekonomię, bardziej chcę w stronę zarządzania iść. Nie neguję tego, co powiedziałeś, bo na pewno jednak ta praktyka jest ważna, a na studiach jest jej mało. Natomiast czasami człowiek po licencjacie, no tak jak mówię, jeszcze by chciał coś dodatkowego, bo to, w czym się teraz uczył, no zrobił, bo zrobił, ale to jeszcze nie jest to, co on chce i wtedy ma no taką trochę drugą szansę, że może sobie pójść na tego magistra, na coś trochę innego i wtedy dopiero wystartować na rynek pracy. Więc mi się wydaje, że to indywidualnie.
Ja miałem okazję skorzystać z czegoś takiego, bo to wtedy był eksperyment, czyli taki trochę indywidualny tok studiów. Część z nas właśnie przez to, że mieliśmy, okazało się, że wypracowaliśmy sobie przez te średnie i przez to, że dostawaliśmy to stypendium, wypracowaliśmy sobie możliwość wybrania wręcz przedmiotów, czyli my tak naprawdę mogliśmy uciec z głównego nurtu, czyli zamiast iść na te wszystkie przedmioty, na które szedł cały rok, mogliśmy sobie wybrać te, które nam wydawały się interesujące i mogliśmy inaczej sobie ułożyć cały tydzień zajęć. Przyznam tak, mnie się to podobało, nie ukrywam, że z niektórych przedmiotów uciekliśmy, bo one były owiane grozą, wiadomo jak to zwykle bywa, więc stwierdziliśmy, że skoro możemy zaczynać swoje zajęcia we wtorek, to po co przyjeżdżać w poniedziałek? I zdecydowanie, natomiast też my w tamtych czasach wybraliśmy takie zajęcia dotyczące budowy komputera, pracy mikroprocesora, czyli coś, co jakby nam bardziej odpowiadało, bo uznaliśmy, że to będzie ciekawsze. I faktycznie było ciekawsze. Oczywiście ciągle był strach w głowie, że któregoś dnia ktoś powie: słuchajcie, nie, pomyliliśmy się w tym eksperymencie i teraz, żeby zaliczyć studia, to wy jednak musicie pójść tą drogą, którą szli wszyscy. No, całe szczęście przeszliśmy tą drogę i to było coś fajnego, więc taki element dotyczący, żebyśmy mogli zrobić indywidualny tok nauczania byłby bardzo fajny, ale do tego musiałaby być przygotowana uczelnia, no bo teraz wyobraźcie sobie, jest was tam parę tysięcy i teraz każdy z was idzie na taki indywidualny tok studiów?
To znaczy, szczerze mówiąc, z doświadczenia, jeżeli chodzi o Uniwersytet Ekonomiczny, wiem, że u nas na pewno jest taka inicjatywa, ale nadal to jest tylko dla bardzo wąskiego grona studentów. A rzeczywiście, żeby tutaj rozwijać kompetencje i te talenty i pozwalać ludziom wykorzystywać te swoje kompetencje w pełni, to te przedmioty powinny być takie, które pozwolą im się w pełni też rozwijać. Może powiem taką anegdotę, kiedyś rozmawiałam już teraz z byłym rektorem jednego z uniwersytetów w Polsce i ona opowiadała historię, że była sytuacja, kiedy musiała zastąpić jedną panią z sekretariatu przy telefonie. Był to czas, kiedy dużo studentów dzwoniło, pytało się o kierunki i powiedziała, że 90% studentów, którzy dzwonili, to pytali się o kierunki tylko takie, żeby nie było matematyki. To potwierdza, że naprawdę ta matematyka gdzieś sieje grozę. A to jest taki, powiem tak, przedmiot sam w sobie jest przecież ciekawy, tylko forma po prostu, w jaki sposób on jest też wykładany. Tak? To jest przede wszystkim to clue. Również uważam, że ta indywidualizacja pod względem przedmiotów, jakie student może wybierać, jest ważna. Natomiast nadal nie jest to gdzieś dostępne dla szerszego grona studentów. No i prawdopodobnie nie będzie, dlatego że tak jak powiedziałeś, to wymaga naprawdę bardzo poważnego i gruntownego przygotowania ze strony uczelni, więc na ten moment musimy radzić sobie z tym, co mamy, że tak powiem. Myślę, że stąd właśnie taka gotowość studentów do pracy już w trakcie studiów.
Ja tutaj na chwilę przejdę do tej matematyki, o której powiedziałaś. Tak, matematyka potrafi być fajna, ale to się musi już zacząć na poziomie szkoły podstawowej. Jeżeli będziemy mieli tam nauczyciela, który tylko nam wrzuca zadania i w żaden sposób nie włoży radości, pasji, to będziemy ją traktowali jako takie zło konieczne. Ja przyznam, że w podstawówce trafiłem na matematyka, dla którego to była pasja. Potrafił w każdym z nas znaleźć ten potencjał. Potrafił przygotowywać zadania dla ludzi, którzy mieli jakby różny poziom tej zdolności matematycznej. Ale nawet ci, którzy dostawali u niego 3 z plusem, wychodzili zadowoleni, bo wiedzieli, że to było dla nich wyzwanie i to było wszystko okej. Więc tak naprawdę trochę jest tak, że to kształtowanie tej naszej świadomości studenta zaczyna się już w podstawówce. Natomiast to, co powiedzieliśmy, że trzeba byłoby pewnie przebudować ten sposób nauczania i stworzyć ileś tam takich indywidualnych toków studiów, ale można to zrobić trochę może prościej, bo no, okej, może nie dla wszystkich, tak? To nie będzie całkiem indywidualne. Ale można zrobić dosyć wąskie grupy takie specjalizacyjne. Może się okazać, że taki zespół będzie 10-osobowy i już będzie łatwiej to ogarnąć, tak? Wymaga to pracy i może to, co mamy dzisiaj, ten przełom dotyczący tego studiowania zdalnego, może w tym pomóc. Jakub, tak tutaj mówiłeś, że podoba ci się to zdalne studiowanie. Jakie widzisz takie plusy i minusy tego zdalnego studiowania? No poza plusem, że można w piżamie i tam...
Znaczy się tak, nie powiem, że mi się w 100% podoba, bo tak jak mówiłem wcześniej, no są tak te plusy i minusy. Natomiast no myślę, że plusy biznesowe, od tej strony takiej biznesowej są większe, a minusy od tej strony takich kontaktów ludzkich, międzyludzkich, bo no tak jak mówię, no może zacznę najpierw od minusów, no to na pewno to, że nie znam tych ludzi, nie wiem, z kim studiuję. Może w przyszłym roku, jak nie będą już zdalne studia, to ich poznam, albo jak już może wreszcie otworzę restaurację kiedyś, to może się na piwo wybierzemy. Natomiast no to jest może kiedyś coś tam, nie wiadomo czy dotrwam.
Do Zakopanego mogliście się wybrać.
Z Jeleniej Góry nie musimy się nigdzie wybierać, tutaj do Karpacza to prawie że autobus miejski dojeżdża, pewnie ludzi tyle samo. Także no na pewno jest to minus. Myślę, że jak przyjdzie wiosna i będzie można wyjść w plener, to już nic z nas nie powstrzyma, tak mi się przynajmniej wydaje, zobaczymy. No i to jest na pewno taki największy minus. No i też trochę to, że kontakt z tym wykładowcą też nie jest taki jak jednak face to face. Myślę, że wykładowcy też mają duży tutaj problem, żeby się do tego dostosować i byli przez tyle lat przygotowani do tego, żeby uczyć normalnie, a tu nagle taka sytuacja i też nie mogą się do końca odnaleźć w tym, żeby tą wiedzę na tym samym poziomie przekazać. Także tutaj też według mnie duży ukłon do nich, że dają radę. Lepiej lub gorzej, ale jednak dają. Więcej minusów za bardzo nie widzę, natomiast z plusu no to na pewno ta dla mnie przynajmniej oszczędność czasu, bo jednak wybrać się na tą uczelnię, tam czasami jakaś przerwa między zajęciami, no to nie mogę wrócić za bardzo do domu, więc bardzo mocno plan dnia to jakoś tam rozwala. Natomiast w domu teraz, no to powiedzmy mam 1,5 godziny przerwy, mogę się zająć czymkolwiek innym, więc to jest na pewno duży taki plus. No nie ukrywajmy też to, że plusem jest to, że na pewno dużo łatwiej zdać, bo jednak żaden, no niektórzy próbują jakoś tam z tym walczyć, natomiast no wykładowcy nie wiedzą, co my robimy tam po drugiej stronie, no. Mogą przygotować jakiś trochę inny egzamin, podobno jest tym jakaś tam, nawet między sobą się próbują dogadać, jak to zrobić w przyszłej sesji lepiej, natomiast no nie będzie to samo, więc to też na pewno obniża trochę poziom studiów, tak, bo przynajmniej moje przykładanie się do tego i myślę, że nie tylko moje. No i to można tak rozpatrywać jako plus i jako minus, bo mówię, z jednej strony łatwiej zdać, jeżeli ktoś chce tylko papierek, albo właśnie tak jak Noemi wspominała, te takie kierunki, które są zapychajki, no to można je sobie po prostu odpuścić, bo i tak można w prosty sposób je zaliczyć. Natomiast no w takie, co bym chciał, ale jednak nie chce mi się nauczyć, no to na pewno trochę wiedzy tracę. No i z plusów na pewno można wyjść z wykładu, który nas nie interesuje, a z takiego normalnego, no to jakbym już wyszedł od wykładowcy, no to nie wiem, czy mnie już więcej wpuścił, a tutaj o, internet przerwał i no niestety, nie moja wina. Plusów mi się wydaje, że jest więcej.
Okej, powiedziałeś ciekawą rzecz a propos tego, że cieszysz się, bo jak jest przerwa w zajęciach, no to masz co ze sobą zrobić. Powiem ci, to jakiś w ogóle nie problem. No, my na studiach cieszyliśmy się, że są przerwy. Przyznam, że w jednym z budynków nawet wręcz była taka... trudno było znaleźć miejsce, żeby potem sobie usiąść w trakcie tej przerwy. Tam wręcz było takie duże kółko brydżowe, kanastowe, tak naprawdę coś się działo, tam naprawdę wiele rzeczy wisiało w powietrzu i myślę, że nikomu nie przeszkadzało, że była przerwa w zajęciach i nie można było dojść do akademika. Także to myślę, że sobie coś tutaj wymyśliliście w tych nowych czasach. Noemi, a dla ciebie plusy, minusy?
Dla mnie osobiście plusem jest na pewno to, że rzeczywiście nie traci się tego czasu na dojazdy, tylko to wszystko odbywa się bezpośrednio w miejscu zamieszkania, czyli łączy się z domu. Osobiście też sobie bardzo cenię te przerwy, które wspomniał Jakub, czyli rzeczywiście były takie przerwy między zajęciami, że za wiele nie można było zrobić, a rzeczywiście ten czas trzeba było gdzieś przeczekać. Też są zajęcia, które można przejść niejako, zaliczyć w formie e-learningu i tutaj też to jest też takie udogodnienie, że tak naprawdę ten e-learning można odbyć w momencie i w godzinach, kiedy nam to pasuje, więc to jest taka też duża elastyczność, ale niemniej jednak te okienka gdzieś tu dla mnie osobiście przeważają, tak jak wspomniałam, i dojazd zdecydowanie. Z minusów na pewno kontakt z ludźmi i to jest to, tak jak już wcześniej wspomniałam, to czego mi brakuje i to jest taki dla mnie duży minus. Też na pewno gdzieś są głosy, że w momencie, kiedy weszło zdalne nauczanie, to ta jakość spadła. Tutaj tak naprawdę to jest takie nie, dlatego że ta jakość może być dobra i zła równie dobrze na żywo. Więc to jest po prostu inna rzeczywistość, w której my się musimy gdzieś odnaleźć. I uważam, że jeżeli ktoś chce wykonać dobrze swoją pracę, i tutaj mówię o obydwu stronach, zarówno o studentach, jak i o wykładowcach, to wykorzysta wszelkie możliwości, żeby rzeczywiście ta praca była wykonana jak najlepiej. Tutaj bym jednak troszkę dyskutowała o tym aspekcie lepsze, gorsze. Natomiast wydaje mi się, że te plusy też i minusy zależą od specyfiki kierunku, dlatego że kierunek, który ja studiuję, czy Jakub, rzeczywiście można bez problemu gdzieś odbywać zdalnie. Ale takie kierunki jak medycyna, to jest jednak duże utrudnienie i chociaż mam znajomych, którzy bardzo sobie cenią na przykład to, że wykłady są zdalnie, no to już takie formy bezpośredniego kontaktu brakuje ich tutaj, tak?
No ale widzisz, medycynę ich ćwiczą teraz pod e-wizytę, także myślę, że oni też się muszą nauczyć diagnozować pacjenta na odległość. Nie, możemy sobie żartować, ale tak naprawdę ja uważam, że w medycynie też się zrobi parę takich rzeczy, bo ja ciągle uważam, że stetoskop jest elementem przestarzałym, jest takim bardziej symbolem lekarza. Dzisiaj tak naprawdę jest ileś innych technologii, które pozwalają przy przyjściu do lekarza stwierdzić, czy ty jesteś chora na anginę, bo to jest rodzaj choroby wywoływanej przez bakterie, czy jesteś na grypę, bo to jest choroba wirusowa i tak naprawdę proste badanie z krwi pozwala już to stwierdzić. Stetoskop jak najbardziej elementem, jeżeli ktoś z nim pracuje, potrafi wysłuchać, ale z drugiej strony dlaczego nie może być stetoskop taki automatyczny? On słucha i od razu przesyła próbkę do jakiegoś urządzenia i to urządzenie na podstawie porównania setek tysięcy danych mówi tak, uwaga, uważaj, bo tam w tych płucach coś się dzieje, więc myślę, że to będzie taki dosyć duży skok. Pomału zbliżamy się do lądowania. Ja tu sobie jeszcze jedną rzecz taką właśnie wyłapałem a propos tego, co powiedzieliście wykładowców. Być może brakuje nam tutaj głosu wykładowcy, bo myślę, że tak jak wspomnieliście, dla nich to też nagle było obrócenie świata o 180 stopni. Często z bycia aktorem, bo tak naprawdę wielu wykładowców jest bardzo fajnych i ta ich charyzma, kiedy stoją na tym punkcie wykładania, kiedy rozmawiają z tą salą, kiedy nawet nas wyłapują, że śpimy albo tam się obijamy, albo nie patrzymy na nich i oni budują na tym to całe napięcie, jeszcze nam sprzedają tą wiedzę i do tej pory byli aktorami teatralnymi. Natomiast teraz muszą się stać aktorami telewizyjnymi i to jest wyzwanie, bo tak naprawdę nie dostają tej reakcji tej publiczności. Miałem okazję też być na takich zajęciach, kiedy mam kontakt z grupą i ja przyznam tak, ja czerpię z tego pewną moc, satysfakcję, z drugiej strony czuję korektę, czyli jeżeli ja idę w szkodę, widzę, że to co przygotowałem w żaden sposób nie łapię, to od razu dokonuję korekty, czyli tak naprawdę zarządzam na bieżąco tym swoim projektem. A tak jak będę rozmawiał przez kamerę i jak tam wy macie jeszcze wyłączone kamerki, no to ja będę tutaj gadał sobie jednostajnie, wszystko wam powiem o tej historii i w ogóle ekonomii. Wy tam też pokiwacie głową i właśnie to będzie słabe. Więc to jest chyba też taka, to jest wyzwanie dla obu stron i tak naprawdę wyzwanie dla nauczycieli, żeby trochę ich przećwiczyć, często złamać kręgosłupy, tak? Bo oni do tej pory zawsze robili tak samo. Ja uważam, że to jest największa nasza wada, kiedy mówimy, no bo zawsze tak robiliśmy. No okej, no zawsze tak robiliśmy i co? No, Inkowie też coś zawsze robili, dzisiaj ich nie ma, tak? No, można sobie tak w ten sposób powiedzieć. Ale kończąc tą rozmowę, ja bym chciał was poprosić o takie podsumowanie. Czy studia to w ogóle jest opłacalna inwestycja? Noemi, jakbyś miała tak stanąć teraz, zareklamować, jesteś celebrytką, influencerem i teraz to jest twoje 30 sekund, dlaczego warto przyjść na te studia, na których ty jesteś? I czy to się zwróci kiedyś?
Ja uważam, że mądrze wybrane studia są zawsze bardzo dobrą inwestycją, ponieważ studia są pewną formą rozwoju, jaką my wybieramy. To jest tak, jak wybieramy szkolenie. Albo wybierzemy szkolenie lepsze jakościowo, albo gorsze jakościowo. I podobnie jest moim zdaniem ze studiami. Dlatego uważam, że jeżeli wybierzemy mądrze studia, wybierzemy sprawdzoną uczelnię, sprawdzimy opinię na temat kierunku, na temat uczelni, to rzeczywiście ta inwestycja okaże się opłacalna.
Jakub, twoje 30 sekund.
Każda inwestycja wiąże się z jakimś tam ryzykiem. I do każdej inwestycji, im lepiej się przygotujemy, tym możemy to ryzyko trochę zniwelować. Dlatego według mnie, tak jak właśnie Noemi wspominała, dobrze wybrany, przemyślany kierunek może dać dobry zwrot z inwestycji. Natomiast no, ważne też jest nasze podejście do tego, jak będziemy studiować. Czy będziemy coś robić oprócz tego, czy to będzie tylko takie, jedziemy na trójkach i po zajęciach albo już nawet w czasie zajęć czasami idziemy na to przysłowiowe piwo, no to wtedy no może i będzie to dobra inwestycja, ale krótkoterminowo, a długoterminowo no niestety możemy na tym wiele stracić. Natomiast jeżeli się przyłożymy, będzie to co, chociaż to co lubimy, nie musi to być nawet jakiś kierunek wielce rozchwytywany, natomiast będziemy się w tym spełniać, to jak najbardziej może to być dobra inwestycja.
Noemi, Jakub, dziękuję wam za tą rozmowę. Ta rozmowa, jak będziecie już okej z nią, to dla wszystkich tych, którzy ją dzisiaj słuchają, jeśli ją słyszycie, to znaczy, że Noemi i Jakub byli okej z tym, co tutaj nagraliśmy i powiedzieliśmy. Ta rozmowa zostanie w internetach, a jak wiecie, internety niczego nie zapominają. i być może za ileś lat siądziecie sobie spokojnie w fotelu jakimś swoim dyrektorskim, prezesowskim, szefa startupu albo kogoś, kto odcina kupony od fajnego projektu i posłuchacie, co wtedy mówiliście jako młodzi studenci. Chciałbym dożyć tych czasów, życzę sobie, żebym miał tyle lat, co babcio chmiel i teraz z wami porozmawiać z perspektywy czasu. Podsumowując, uważam, że warto się uczyć, to na pewno, bez względu czy to są studia, czy to jest inna forma nauki. Tutaj było powiedziane też przez Noemi o szkoleniach, Jakub mówił o tych swoich doświadczeniach z podróży. Warto. To, czego wam zazdroszczę ja dzisiaj, to właśnie tego, tej otwartości, że tak naprawdę świat stoi otworem, masz paszport, dowód i po prostu poruszasz się. Ja już w innym podcaście rozmawiając z Markiem Kamińskim, z Łukaszem Kędzierskim powiedziałem, że ja swój pierwszy paszport dostałem z prawem jednokrotnego przekroczenia granicy i zapytałem się, co ja mam z tym zrobić. Pani w biurze paszportowym powiedziała mi, wyjechać. Tak to dosyć ciekawie wtedy wyglądało. To, co Jakub powiedział o Netflixie, to też uważam, że fajna rzecz i to też powtarzam moim dzieciakom, że dzisiaj dostęp do języka jest po prostu no, trywialny. Bierzesz Spotify'a, włączasz dowolny podcast w języku danym i już słuchasz, tak? Masz możliwość, więc to jest ta wartość, którą warto wykorzystać. Trzymam za was kciuki, żeby ta wiedza w was została. Trzymam za was kciuki, żebyście zrealizowali swoje marzenia i któregoś dnia powiedzieli, no, fajne były te studia, mam fajnych znajomych, wspominam fajnych wykładowców. A, wiesz, wnuczku, jeszcze nagrałem fajny podcast. Dziękuję wam bardzo, pozdrawiam serdecznie z Wrocławia.
Dziękujemy bardzo.
Bardzo dziękujemy.
A gdzie możecie nas znaleźć? To zależy. Ale głównie online. W zasadzie tylko online. W każdym razie nowe odcinki niebawem. To pa.